Dziengarz
i literatka.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Justyna Wydra.
I Szymon Szwajger, dzień dobry.
Jesteśmy w Miastobrzmieniu, w księgarzu i literatce w audycji, ale jesteśmy też w warsztacie miejskim.
W Gliwicach, tak, Gliwicki Warsztat Miejski. Mhm.
Tak, jesteśmy w takiej niesamowitej
atmosferze. Urzucił nam miejsce, bardzo fajnie tu jest.
No, do tej pory nagrywaliśmy też w super miejscu, w mieszkaniu kolegi J. Ale który tu nas nagrywa, ale było inaczej, tu jest inaczej.
Szkoda, że Państwo tego nie widzą.
Szkoda,
ale jak Państwo chcą,
zdjęcia.
To mogą przyjść i zobaczyć i nawet coś zrobić tutaj.
I wrzuciłem parę zdjęć na Miastobrzmienie. No dobrze, w każdym razie spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o książkach, jak zawsze.
No ale dzisiaj takie poważne rzeczy, to znaczy poważne...
Kultowe.
Właśnie, bardziej tak. No.
Przynieśliśmy kultowe, znaczy ja przyniosłam poważną i kultową, a ty przyniosłeś...
Niepoważną.
Ja poważną, ale trochę niepoważny jest autor tej książki. O nim powiem, bo to jest ciekawa postać. Mm-hmm. Ja dziękuję Małgorzacie, bo Małgorzata mi wrzuciła link, że jest nowe wydanie książki pod tytułem Kaput. Czyli wszyscy wiemy, co znaczy kaput, niemieckie słowo.
Tak.
Koniec. Koniec, finito, ende. Posprzątane po ptokach kaput. No,
i to taka książka jest, nie? To nie jest optymistyczna książka.
Wiesz co, książka jest... Ja zaraz powiem o książce. Mm-hmm. Najpierw powiem o autorze, bo autor jest fascynującą osobą. Teoretycznie, znaczy tak, podpisywał się jako Curzio Malaparte, a tak naprawdę nazywał się Kurt Erich Zucker.
Też bym się wolał nazywać Malaparte, przepraszam.
Tak, i on tak wolał, ale...
Nazywał się Schweiger, więc wiesz, jakby to...
No ja się nie będę przyznawać do nazwiska pani, znaczy mogę powiedzieć Sojka. Też ładnie. W każdym razie, ja lubię nazwisko moje, żeby nie było. Tylko,
nie,
że
no
jest
ja
takie tutaj od razu
sobie,
wiadomo,
jest,
skąd
wiesz,
jestem,
no,
nie?
No,
Pane
no.
Soka. No, przepraszam. W każdym razie, jak już zaczęłam mówić, to będę kontynuować, jeżeli można. W każdym razie pan Curzio Malaparte był włoskim dziennikarzem, pisarzem i redaktorem Corriere della Sera. Był korespondentem wojennym. Żył w latach 1898-1957, czyli przeżył całą II wojnę światową. W ogóle był włoskim faszystą, pół Niemcem, pół Włochem, po matce Włochem, wychowanym właściwie przez swoją nianię i jej męża, czyli się utożsamiał bardzo mocno z tą włoską częścią jakby swojej natury, aczkolwiek jak potrzebował, to tej niemieckiej części też używał. Między innymi miał okazję spotkać się z różnymi niemieckimi postaciami typu Himmler na przykład, to tutaj pięknie też opisuje. I pan Curzio Malaparte ze strony ojca Niemiec miał rodzinę w Polsce. Spolszczoną niemiecką rodzinę. Czy już sobie jest wszyscy w Europie, jesteśmy jedną wielką rodziną, chociaż się lubimy strasznie tłuc.
Rodzina to jest, wiesz, zawsze konflikt.
Ale on tą rodzinę polską bardzo lubił swoją i przyjeżdżał do niej. W ogóle był takim... Fascynująca postać, bo tak, zaczynał jako faszysta, który uważał, że Mussolini jest zbyt mało radykalny. Później go ten ów Mussolini raz za razem wsadzał do Mamra, ale ponieważ to był nasz, że tak powiem, wróg ludu, więc go wsadzał na przykład na wyspę, odosobnienie na wyspie, ale z kochanką, no bo w końcu nasz,
nie będziemy tutaj się...
Curzio Malaparte był bardzo wysoki, przystojny i łatwo zbierał wokół siebie tłumy, więc był w sumie parweniuszem, ale straszne miał ambicje, żeby kontaktować się z wyższymi sferami, więc szukał sobie tam w całej Europie znajomych. W Polsce zresztą przebywał w latach 20. Tam był też jakby dyplomatą, no nie jakby, był dyplomatą po prostu. Więc Polskę dosyć dobrze znał i przyjechał znowu do Polski w czasie wojny, II wojny światowej. Ale jeszcze zanim powiem o książce, bo już powoli do niej zmierzam, to jeszcze jedna taka anegdotka. Pan Curzio później, jak już przestał być faszystą, to zaczął być komunistą. Aczkolwiek jego rodacy Włosi za nim nie przepadali, Niemcy też nie. Na Niemców strasznie i po prostu brzydko ich opisywał. Natomiast Włosi uważali, że jest po prostu błaznem i tak gdzie zawiało, tam pan Curzio był. Taka anegdotka na koniec o nim, bo też warto po prostu postać poznać, żeby też wiedzieć, kto pisał tę książkę, o której będę za chwilę mówić. Jeden z jego znajomych mówi, że wchodzi kiedyś na jakieś tam party i widzi, że dookoła Malapartego, który jest bardzo wysoki, więc widać go ponad głowami ludzi, zbiera się tłumek i Malaparte zaczyna opowiadać jakąś anegdotę wojenną z I wojny światowej i ten jego znajomy, który wchodzi na tą imprezę, tak słucha i mówi zaraz. Ale to mnie się to wydarzyło.
To jest rasowy dziennikarz, rasowy po prostu. Reporter taki, reporter, wiesz, tak. Robi, bierze i...
I rasowy, naprawdę rasowy reporter. Ta książka, ja nie wiem, czy ty czytałeś Kaput?
Strasznie, chyba. Wiesz co, nie.
A kojarzysz taką scenę?
Ale wiem, jakoś no, sporo...
Sporo wiesz.
Sporo, tak, sporo gdzieś tam, bo to taka, co trzeba przeczytać i zaraz ją od ciebie pożyczę w związku z tym.
Tak, nawet ci chętnie przekażę. Natomiast to jest wydanie, które nie ma elementów tych, które cenzura usuwała za komuny, ponieważ tu jest trochę takich opisów dotyczących komunistów, które tam nie można było puścić, więc to jest takie pełne wydanie. Z posłowiem pana profesora Borejszy, który się specjalizował, już nie żyjący profesor Borejsza, specjalizował się w właśnie w Malapartym, znaczy studiował jego życie, trochę też właśnie o nim napisał na końcu książki, co jest bardzo przydatne, ponieważ tak, czytasz tą książkę i masz wrażenie, że czytasz reportaże z II wojny światowej. Reportaże, w których sam autor występuje bardzo intensywnie, pięknie opisane, po prostu naprawdę aż przesadnie, z takim barokowym stylem, trochę reportaże, trochę poematy. Trudno to tak gdzieś osadzić i momentami masz też wrażenie, że czytasz coś, co nie jest prawdą. I tak jest. Tu się miesza bardzo mocno, Malaparte miesza fakty, to co gdzieś usłyszał, to co gdzieś zobaczył, to co gdzieś sam przeżył, z tym, co sobie sam dopowiedział, albo z tym, co w ogóle nie miało miejsca, ale co pasowało mu do opowieści. Więc jest kilka, znaczy to są bardzo mocne, znaczy książka jest, czyta się ją i dobrze, i strasznie. Ona została wydana zaraz po wojnie, więc myślę, że wtedy robiła ogromne wrażenie na czytelnikach, bo on opisuje tutaj okrucieństwa. Głównie niemieckie, ale nie tylko, bo również na przykład chorwackie, również rumuńskie, na przykład jak Rumuni sobie postanowili swoich Żydów zgładzić w takim...
Tak, Rumunia miała piękne przedwojenne tradycje.
No i takie, tak, tych tradycji się tutaj Rumunia trzyma. Także znaczy, no teraz się trochę, znaczy, może nie wypada się śmiać, ale... Ta książka jest tak, ja się śmieję nie dlatego, że te historie mnie śmieszą, tylko dlatego, że one są tak trochę pociągnięte. Znaczy autor tu występuje jako taka, jako taki typowy włoski nie wiem, czy widziałeś film Życie jest piękne?
No pewnie.
No to pewne ślady tego, co jest w Życiu jest piękne, tutaj też znajdziemy. Znaczy autor w ogóle występuje jako taki, przyjeżdża na przykład, siedzi przy stole z Hansem Frankiem, czyli gubernatorem generalnej guberni w Krakowie, na Wawelu. Oczywiście w ogóle na tym Wawelu nigdy nie był, ale Franka faktycznie znał i sobie rozmawiają i on po prostu, autor sobie w rozmowie kpi z gubernatora Franka. Gubernator Frank sobie nie zdaje sprawy z tego oczywiście, że jest z niego kpione. I widzimy, że to jest jazda po bandzie. Pytanie, na ile faktycznie Malaparte takich słów używał i na ile tak to wyglądało.
A to jest ciekawy motyw, bo podobny motyw się u łaskawych, których nie chcesz przeczytać, pojawia.
No, pewnie taki, kiedyś w końcu sięgnę. No. Natomiast jest tu też bardzo taki motyw, który ja już wcześniej znałam, ale znałam go gdzieś z opowiadań iluś tam osób po kolei i który wydawał mi się faktem. Jak Malaparte przyjeżdża do Chorwacji i odwiedza Ante Pawelicz. Był szefem ustaszy chorwackich i ten Pawelicz mu się wydaje takim poczciwym panem, takim szczerym, patriotą, takim chłopem, ale z takim trochę niskim czołem, więc chyba niezbyt lotnym, ale za to no, takim właściwie w sumie dobrym człowiekiem, takim chłopskim filozofem, który jest taki zatroskany i generalnie sprawia dobre wrażenie. Natomiast na jego biurku stoi kosz i w tym koszu są ludzkie oczy. I to jest taka jedna ze scen, która robi ogromne wrażenie na czytelnikach. I to jest scena, która nie miała miejsca. Natomiast Malaparte to tak opisał, że jest to traktowane przez wiele osób jako
tak, no
fakt.
To jest po prostu. Weszło w obieg w zasadzie ta opowieść.
Weszło
o tym,
w obieg,
jak
natomiast
siedzi,
nie jest to. Znaczy nie ma żadnego potwierdzenia w dokumentach, bo tutaj Borejsza po książce już w posłowie przywołuje jakieś sceny z tej książki, mówi, tak, tu faktycznie tak było, tak było, tak było, a tak nie. Mhm. Znaczy przynajmniej nie mamy żadnych potwierdzeń, okay. Ponieważ Malaparte był nałogowym kłamcą i
co nie znaczy,
ubarwiał.
Że Ustasze byli miłymi ludźmi, bo
co
nie,
nie
byli.
Znaczy, że Ustasze byli miłymi ludźmi. Znaczy to na mnie największe chyba wrażenie sprawiła ta scena, to jeszcze mogę chyba zdradzić, bo to jest sporo tych opowiadań, jeszcze jedną scenę zdradzę, to się nic nie stanie. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, natomiast jest taka scena, w której Niemcy łapią, czy mają jakby pod opieką jeńców rosyjskich i każą im czytać po rosyjsku gazetę i dzielą ich na tych, którzy potrafią, mówią, że ci, którzy potrafią pisać i czytać, oni zostaną pisarzami, będą mieli lżejszą pracę w niewoli, a ci, którzy nie potrafią, to będą kopać kamienie, więc wszyscy, którzy potrafią czytać i pisać, starają się najpiękniej, jak można przeczytać. I oni wszyscy zostają rozstrzelani, ponieważ tylko Niemcy mogą być narodem z kulturą, reszta to jest one kultur, wszystkie narody są one kultur, tylko Niemcy są kultur. Druga scena taka bardzo, bardzo wstrząsająca to jest opis Niemców w saunie. Himmlera ze swoją świtą, że Niemiec bez munduru w ogóle jakoś nie pasuje mu ciało do twarzy, bo twarz jest stworzona do munduru, reszta nie pasuje. I faktycznie dużo opisów oczu. Tu chyba Malaparte miał jakąś po prostu obsesję oczu, bo ciągle o tych oczach Niemcy mają takie blade, wodniste, rybie oczy. Tutaj ofiary mają takie oczy wielkie jak krowy i sarny i w ogóle. No i generalnie rosyjscy chłopi i rosyjscy robotnicy mają takie oczy dumne, takie spoglądające tak stalowo w ogóle. No, widać, że tutaj już że przechodzimy na stronę komunistów tak. powoli. No i można by tak dużo, dużo mówić, natomiast chyba już się po prostu powoli będę wyciszać, ponieważ ta książka naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie i no nie, no to jest lektura obowiązkowa. Naprawdę. Ja wiem, ciężko się to czyta, jest trudna w odbiorze, nie jest to rozrywkowa literatura, ale no jest świetnie napisana, naprawdę. Świetnie napisana, mimo że przez kłamczucha i w sumie obsesjonata.
Wiesz co, no jakby o Kapuścińskim faszystę. Też się mówi, że nie wszystko tak. widział i nie wszędzie tak. był i nie wszystko było dokładnie tak, jak opisał, a i o różnych innych tuzach żyjących polskiego reportażu.
Tak można napisać.
Również takie rzeczy. Natomiast... No wiesz, no to jest wiadomo, no, reportaż literacki to jest reportaż literacki.
To jest reportaż literacki, no, literacki. Zdecydowanie to nie jest reportaż jeden do jednego, natomiast jest to świetnie pokazany włoski, europejski intelektualista z jakimiś pretensjami w ogóle do wyższych sfer, do takiego obracania się w sferach, do takiej sięgania całymi garściami po kulturę europejską, który zostaje wrzucony w takie brutalny świat, brutalne realia i jakoś sobie musi w nich radzić. Radzi sobie dobrze, ale to, co widział i czego nie widział, to zapisał. I chwała mu za to. Za całe życie mu nie chwała, ale za to chwała.
No to chwała. No ja przyniosłem, to znaczy to tak, na okładce jest napisane, że przyniosłem książkę kultową, jest napisane, że to jest kultowa powieść hipisów. Ja nie wiem, czy to jest oczywiście, muszę się nie zgodzić znowu, ponieważ ona powstała, o ile pamiętam, w roku 76 została wydana po raz pierwszy i to hipisi
już niektórzy hipisi zdążyli, wiesz, już wiesz.
Tak. Znaczy, jest oczywiście bardzo mocno zakorzeniona między innymi w kontrkulturze lat 60., z której czerpie swoimi garściami.
Autor?
Autorzy. Robert Shea i Robert Anton Wilson. I kto ma wiedzieć, ten wie już, że mówił o trylogii Illuminatus. Przyniosłem pierwszą część Oko w piramidzie, druga część Złote jabłko i trzecia część Lewiatan. Ja cały czas chcę zaprosić kogoś mądrzejszego ode mnie i z szerszym horyzontem, żeby o tej książce z nim pogadać. Ja mam nadzieję, że mi się to uda kiedyś, natomiast no taki wstęp zrobię dzisiaj, powiedzmy, tak opowiem tym, którzy nie daj Boże nie znają, bo wszyscy powinni znać tę książkę moim zdaniem.
Przecież
nie daj Boże nie znają Illuminatusa.
Znać pojęcie iluminaci, czy to ma jakiś związek?
No pewnie, no słuchaj, to jest, bo ja mam swoją historię z tą książką. Ona wyszła w Polsce, miała jedno wydanie w roku, niech zerknę, iska, nie zerknę, ale jakoś początek lat 90., o ile pamiętam. I wtedy, jak ją czytałem, wydawała mi się szalenie zabawna, bardzo fajna, ale też trochę archaiczna już, bo właśnie ci hipisi, bo psychodeliki, bo różne takie spiskowe teorie, właśnie w tej kontrkulturze lat 60. mocno też zakorzenione i nagle ja... Po latach bez mała 30 widzę, że to jest książka, która opisuje nam rok 2020 i 2021 po prostu idealnie. Cudownie. To jest książka, która... My żyjemy w świecie Illuminatusa. My nie żyjemy w żadnym Matrixie. ani w orwellowskiej dystopii, ani w huxleyowskiej dystopii, tylko my żyjemy w świecie Illuminatusa.
Co to znaczy?
To jest książka, która, jak sama nazwa wskazuje, jest poświęcona spiskom. Nie opowiem, zdradzając fabułę, że fabuła jest potwornie tutaj zawraca i myli tropy i bardzo autorzy grają z czytelnikiem i bardzo lubią go wybijać gdzieś.
Samozadowolenie.
Lubimy kogoś, a potem się nagle okazuje, że go nie lubimy, a potem i gdzieś tam za każdym spiskiem się kryje następny spisek i jeszcze, i jeszcze. Jeszcze można to czytać na bardzo wiele sposobów. Na przykład ja mam takich, moi koledzy rozmawiali dwaj, kiedyś o tej książce. Obaj odczytali ją kompletnie inaczej niż ja. Jeden powiedział, no dobra, no takie fajne, Monty Python, ale Monty Python zabawniejszy, no super komedia, ale w zasadzie no odłożyłem, bo nie ruszyło. A drugi powiedział, stary, tak jest, jak tu piszą właśnie, to wszystko, no robi człowieka myśleć.
Aha, włącz myślenie.
I to jest taka książka, wiesz, można ją przeczytać też tak, że człowiek włączy po niej myślenie. Mm-hmm. Natomiast to jest bardzo zjedliwa satyra też przez cały czas. To jest taka rzeczywiście z tego anarchicznego, takiego kontrkulturowego nurtu wyrastająca rzecz. Pełna odniesień. To jest tyle warstw różnych można w tej książce odkrywać i różnych odniesień właśnie, którymi ona jest naszpikowana, że to samo w sobie jest przyjemnością. Od królika Bucksa do Ulyssesa, Jamesa Joyce'a. Zresztą tutaj Joyce jest przywoływany wielokrotnie, jest parafrazowany. Jest w innym miejscu na przykład taka. Jest trochę zabawy literaturą też, właśnie jest taki sparafrazowany ten słynny monolog Molly Bloom z Ulyssesa. Pewnie tej zabawy byłoby więcej, gdyby została lepiej przetłumaczona. Ja nie jestem człowiekiem biegłym w language'u, ale wiem skądinąd, że tutaj dużo słownych gier i różnych takich właśnie. Umyka w tłumaczeniu. Tak? Że to ja widziałbym rzeczywiście taki. No wśród fanów tej powieści od lat jest taki, wiesz, poczucie potrzeby, że ktoś powinien to przetłumaczyć porządnie i jeszcze wydać. To się powinno. Naszpikowane przypisami, tak, żeby tutaj było wiadomo, bo rzeczywiście jest tego mnóstwo, niektóre rzeczy umykają, dlatego bym chciał z kimś mądrzejszym niż ja porozmawiać, żeby wszystkie te odniesienia sobie tu znaleźć.
Ja niestety.
Jest ich tu bardzo wiele, ale wiesz, no mówię, fabuły nie ma co zdradzać, ale no, o co tej książce może powiedzieć chociażby coś takiego, że główny good guy w tej książce, taki bohater, którego w zasadzie lubimy i on jest fajny i ten jest takim. No nie, Batman, oczywiście to inaczej, jest multimilionerem, który niesie dobro.
Takim trochę Batmanem.
Który się dorobił na heroinie.
O,
tych milionów, to są takie, wiesz, to są takie, ale eseferyzm, wiesz, wolny rynek, on nic nie robi gorszego niż rządy. Spełnia zapotrzebowanie społeczne, zarobił, oddaje. No i takich rzeczy tutaj właśnie, gdzie ci autorzy bardzo ładnie wytrącają z różnych takich trop wygodnych myślowych kolejnie z multą. Pewnie sami robią przy tym jakieś swoje też, ale to jak mówię, ta pewno. Książka wręcz zachęca do tego, żeby
włączyć
myślenie. Jest przy tym niebywale zabawna, bo oprócz tego właśnie można sobie też ją czytać zupełnie na takim poziomie.
To mistrzostwo, bo to.
Po naskórku zupełnie i to jest, wiesz, Monty Python.
Kiepskich, tak, że oglądają ten serial dwa rodzaje
troszkę
widzów.
Tak.
Jedni, którzy odbierają to dosłownie, a drudzy, którzy się śmieją z metafor.
Znaczy, i tak, i nie, bo jednak widz, który by, wiesz, kiepskich oglądał, to on nie będzie miał z tych żartów przyjemności, bo 3/4 mu umknie po prostu.
No,
tego.
Ale właśnie o tym mówię, że są ludzie, którzy traktują to jako opowieść o sobie, a są ludzie, albo swoich sąsiadach, a są ludzie, którzy traktują to jako przenośnie metaforę dotyczącą naszego kraju, czasów i tak dalej.
W każdym razie jest seks, są narkotyki, jest rock and roll, są iluminaci, jest spisek sięga w ogóle czasów Atlantydy, bo tam od tej pory to trwa wszystko, cała ta wojna, w której uczestniczymy. Czego tu jakby może obrażać uczucia również różne.
O.
Wiele uczuć obraża, bym nawet powiedział.
To niewybaczalne.
No tak. A już takie są sceny biblijne tu przywołane różne w takich kontekstach i jakby tak zdekonstruowane, że rzeczywiście co wrażliwe duszyczki mogą tutaj mieć dyskomfort przy czytaniu. Nie wiem, co więcej...
Przy czym należy zaznaczyć, że nie jest to reportaż, więc nie należy
absolutnie nie jest to reportaż, natomiast wiesz co, naprawdę czyta się to, kurczę, wiesz, bo to w tym świecie, w którym żyjemy, który jest taki wariacki właśnie, gdzie tych spisków się mnoży rozmaitych i różnych politycznych teorii, które z sobą na siebie się nakładają, zaprzeczają wzajemnie i ten tygiel taki nieprawdopodobny cały czas, on pulsuje i gotuje się w tym wszystkim. To tutaj w tej książce jest po prostu i to tak pięknie widać, jak ona naprawdę Demira obrasta w kontekście prorocza jest i nawet wiesz, nawet psychodeliki wracają do łask
ostatnio. Wracają,
ja
tak,
widziałem
tak.
Dokument w Netflixie, gdzie tam poważny pan Deepak Chopra przecież psycholog mówi, że tak, LSD super w ogóle.
I tak, to bardzo wraca. W tej chwili jest taki renesans, bo to jest związane z tym, że się gdzieś tam zakłada, że jednak to rzeczywistość jest takim konstruktem naszego mózgu i w zależności od tego, co się przyjmie, to ten rzeczywistość jest inna i to do tego się mocno wraca faktycznie. Powiedz mi jeszcze...
Adolf Hitler, to są, jest na przykład
jest,
też
Adolf Hitler. Obowiązkowo jest Adolf musi Hitler. Być Adolf. Tak. U mnie to akurat u Malapartego Hitlera akurat nie ma
tu
osobiście.
Jest, tu jest.
Strasznie żałowałam. Miałam nadzieję, że się spotkali, ale zdaje się, że Malaparte w którejś ze swoich zresztą dzieł, w których... za które poszedł siedzieć, pisał, że Hitler jest kobietą w ogóle jakoś. Tak to oczywiście była przenośnia, ale Niemcy to rozumieli dosłownie i nie mogli tego przeżyć. Natomiast za to właśnie, bo ja przepraszam, nie powiedziałam, że Kaput jest świetnie przetłumaczony. Jest naprawdę rewelacyjny.
Ja tego nie mogę powiedzieć o Illuminatusie niestety.
Powiedz mi jeszcze, co to jest ten Illuminatus tytułowy?
Nie, no to jest, wiesz, po prostu no, iluminaci, którzy stoją za wszystkim. A kto jest tytułowym, kto jest tym iluminatą, bo też to tak można tłumaczyć, no nie powiem, no jak, skąd, w życiu, nigdy. No iluminaci, wiesz, natomiast cały czas tak, iluminaci chcą przejąć władzę nad światem w tej książce. Po co i dlaczego i jak i czym się to udaje, nie powiem. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale mi umknęło z takich rzeczy istotnych. Aha, no polityki też jest mnóstwo. Z jednej strony ona taki mocno libertariańsko-anarchistyczny wręcz tutaj prezentuje autorów. Myślę, że oni tutaj najbliżsi są takiemu widzeniu. Z drugiej strony jest tutaj niewiarygodnie zjadliwa polewka z Ayn Rand i Atlasa Zbuntowanego, czyli z Biblii polskich korwinistów, którzy czczą tę książkę, a tutaj jest po prostu ona...
wyśmiana.
Bardzo brutalnie i bardzo zabawnie. Marksizm-Lenonizm się pojawia.
Marksizm-Lenonizm,
przy czym Marks od braci Marksna, a Lenon od Lenona, wiadomo, i to jest taka główna ideologia w tej książce wyłożona.
Brzmi smakowicie, mimo wiesz, tego,
brzmi, nie, no to jest rzecz, jakby, no i aha, no i jest nie do dostania w tej chwili, ponieważ jak mi to wyszło
i chwalisz
dawno
się,
temu.
Że masz.
Chwalę się, że mam, bo znaczy dwa kolejne tomy wyszły w jakichś nakładach solidnych i są do kupienia chyba za dość normalne pieniądze, natomiast ten, który trzymam w ręku w tej
chwili.
Nie da się go kupić za kwotę nieurągającą przyzwoitości. Tak.
I tytuł jest Oko w piramidzie.
Oko w piramidzie. No wszystko, no Oko w piramidzie.
Wszystko pasuje.
Lewiatan,
wszystko pasuje.
Naprawdę to się układa, słuchajcie.
Mnie to pasuje.
Wszystkie cegiełki wam wskoczą na miejsce i doznacie lśnienia i zobaczycie świat, jakim jest naprawdę po przeczytaniu tej książki.
To przypomina mi się serial ten poświęcony Ku. Czyli słynnemu QAnonowi. Bardzo, bardzo. Sposób wyjaśnienia w ogóle, nie wiem, czy autor serialu zrobił to celowo, ale sposób, w jaki on wyjaśnia, kim jest Q i w ogóle o co chodzi, również przypomina spisek.
No więc jest, wiesz co, i ta książka nas zostawia z czymś takim, że my wiesz, czy ten spisek jest, czy go nie ma. W zasadzie to on chyba jest, ale jaki jest, czy on polega na tym, co wydaje się nam, że
ale
wydaje się nam, na czym
są,
polega.
Ciary są. Nie z tej ziemi, wróżka, Daniken. Poruszamy się, jak rozumiem.
Jezu, tu jest wszystko, co sobie tylko... Przecież gadające goryle są również na przykład, które mówią, że one goryle gadają, no wie, ale my nie obnosimy się z tym, no bo konserwatyści by nas od razu... Jakby konserwatyści by nas od razu zastrzelili, mówi, a socjaliści by nam kazali obsługiwać obrabiarki, kto by chciał obsługiwać obrabiarkę, więc nie mówimy. No i tak jest. I tak na każdej stronie
czuję,
coś.
Czuję, że to bardzo moje klimaty. Ja, przepraszam, nie czytałam do tej pory, ale tak mówię, Malapartego też dopiero teraz miałam okazję przeczytać, więc wszystko przydało.
No i my, książka gigant, książka totalna. Bardzo bym chciał właśnie pogadać mi jeszcze przynajmniej raz w szerszym gronie, zobaczymy, może się uda.
Może się uda. No dobrze, to na dziś dziękujemy w takim razie. gościł nas warsztat miejski w Gliwicach, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Kłaniamy się nisko i w ogóle patrzymy się cały czas z fascynacją na to miejsce.
Naprawdę widać, że to jest warsztat. Mówiła do Państwa Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do następnego razu. Księgarz
i literatka.